Radio Prawda, wybijam.
Dobry wieczór. Nazywam się Luiza Poreda i zapraszam Was do wysłuchania drugiej rozmowy z cyklu spotkań z artystami wokół Targowiska Sztuki. Targowisko Sztuki jest to jedno z najdłużej działających wydarzeń artystycznych w Polsce, które od ponad 18 lat łączy artystów i miłośników sztuki. Tworzymy wyjątkową przestrzeń, gdzie można nie tylko podziwiać, ale i kupować dzieła bezpośrednio od twórców. Na miejscu prezentujemy malarstwo, grafikę, fotografię, rzeźbę, plakat, ceramikę i design, dbając o różnorodność stylów, technik i form. Już dziś zapraszam Was wszystkich na najbliższą edycję 18 i 19 kwietnia w przestrzeni butelkowni na placu Konesera 3. Odwiedzamy pracownię Kamila Jakuzy-Jaczyńskiego na ulicy Brzeskiej na Pradze. Dzień dobry, Kamilu.
Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Słuchaj, jesteśmy tu w pracowni, jest bardzo kolorowo, ale niestety w radiu tego nie widać, więc może opowiedziałbyś trochę o tym, co ja tutaj widzę i na co patrzę.
Drodzy Państwo, no jesteśmy w pracowni na Szmulkach warszawskich, w budynku przylegającym do legendarnej praskiej pasty, czyli tak naprawdę budynku, który jest zabytkiem, który jest związany z historią naszej części Warszawy w sposób nierozerwalny. Mam wielką przyjemność być tutaj już od pewnego czasu, co prawda nie bezpośrednio w tym historycznym budynku, ale wyższym biurowym i tutaj udało mi się znaleźć pracownię nieopodal swojego mieszkania, więc jestem zadowolony. No i jesteśmy w mojej pierwszej pracowni plastycznej, bo wcześniej długo pracowałem w domu. No i w końcu musiałem po wybuchu markera zmienić miejsce pracy. Tak, wybuchu markera, dobrze Państwo słyszeli, wybuchł mi ściśnięty marker typu dripper, to jest taki marker z płynną farbą. Mhm. Eksplodował w salonie po ściśnięciu, no i wszystko było w farbie, totalnie wszystko. Ściany, sufit, podłoga, kanapa, rośliny, płyty.
I rodzina się bardzo ucieszyła.
Tak, powstał wtedy obraz zatytułowany Total Damage. No i to był koniec malowania w domu. I tak oto, long story short, trafiliśmy do pracowni na ulicy Brzeskiej, podzielonej na dwie części. Część taką brudną, w której maluję i część taką, powiedziałbym, w której można sobie posiedzieć i też składuję w niej obrazy. No ona coraz robi się coraz mniejsza ze względu na ilość obrazów, no ale też na szczęście one w miarę płynnie stąd znikają.
No dobrze, to teraz konkretnie, co ja tu widzę?
Czaszki, portrety, ludzie, maszyny, słowa. Tak naprawdę. To jest chyba najlepiej charakteryzuje mój styl. Jest to duża doza street artu, ekspresji i no, takich rzeczy, które powiedziałbym, że zwykłemu odbiorcy popkultury mogą się wydawać trochę brzydkie, brudne, agresywne, ale na pewno takie, które kojarzą się ze street artem, z ulicą i z taką estetyką hip-hopową, estetyką miasta. Mhm.
A do tego też używasz gazet i starych książek, prawda?
Tak, jak najbardziej. Jestem wielkim fanem w ogóle upcyclingu. Uważam, że wklejając fragmenty książek w obrazy, fragmentów gazet, można dać tak naprawdę im nowe życie i wprowadzić je w jakby w takie coś, co jest, miejmy nadzieję, wieczne, no, dzieło sztuki, które pozostanie na lata, a inaczej te książki czy gazety mogłyby skończyć w pulpie, po prostu przerobione na coś innego. I z takich ciekawostek udało mi się ostatnio wkleić w obraz dwie rzeczy, które są na tym samym obrazie. To są dwie takie ciekawostki. Jedna to są plany techniczne bramy z fabryki Żerań FSO, tam się wala bardzo dużo dokumentów, które po prostu niebawem ulegną zniszczeniu. Wiem, że nie jest to do końca zgodne z zasadami urbexu, natomiast na pewno zgodne z zasadami sztuki, żeby sobie coś takiego przywłaszczyć i wkleić w obraz. No i na tym samym obrazie jest fragment pracy inżynierskiej z 1969 roku o substancjach światłoczułych w fotografii, którą znalazłem na ziemi na bazarze Różyckiego. Po prostu leżała świetnie zachowana praca z fotopowielacza. No, sucha, piękna, pod moimi nogami nagle się zmaterializowała. Przejrzałem, mówię, no fantastyczne, kapitalna czcionka, rysunki techniczne. wiek tego dokumentu. No mówię, no biorę, będzie robota. No i tak, i wklejam części tej pracy na różne obrazy i no i trafiają w świat, więc gdzieś tam to kawałki tej pracy inżynierskiej są już na świecie.
To jest też bardzo ciekawe, co mówisz, bo z jednej strony, o czym za chwilę powiemy, twoje prace są w ogóle kolorystycznie i też w formie przekazu bardzo ekspresyjne, ale tutaj jest jeszcze ten właśnie element historii, ty jeszcze dokładasz tą historię. Ja tu patrzę na przykład na gazetę, na której nie... To jest perski czy arabski język?
To jest chyba arabski, wydaje mi się, że to jest gazeta z Egiptu, natomiast głowy nie dam sobie uciąć, ponieważ tej akurat nie przywiozłem osobiście. Staram się prosić znajomych o to, aby mi przywozili gazety z różnych części świata. Mam na przykład gazetę z Korei Południowej. Zdobycie tam gazety było nie lada wyczynem, bo jest to bardzo scyfryzowany kraj i ciężko było znaleźć po prostu papierową gazetę, no ale się udało. Więc na jednym z obrazów, czy na kilku obrazach, ale na jednym tak zupełnie wyjątkowo te napisy w ichniejszym języku przecierają się z napisami w kilku innych i tworzy to bardzo specyficzny taką mozaikę językową, która jest gdzieś ukryta pod malaturą, ale momentami przez nią przechodzi, dzięki temu można, oglądając obraz, również zapoznać się z tym, co tam jest w tle.
A czemu tak się zainspirowałeś właśnie tymi gazetami? Dlaczego lubisz je wplatać w swoje obrazy?
Z kilku powodów. Tak naprawdę pierwsza rzecz to jest właśnie to, że gazety są takim ulotnym, gazety i książki generalnie, rzeczy drukowane, są takim ulotnym świadkiem historii, który z racji na ulotność tego materiału w pewnym momencie przestanie istnieć. A następną rzeczą do przechowywania informacji już jest forma cyfrowa, której nie jestem w stanie tak ładnie wyeksponować na obrazie, więc korzystam właśnie z tej papierowej. Poza tym pamiętajmy o tym, że wszystkie te rzeczy drukowane są takim świadkiem historii, świadkiem stworzonym przez ludzi. Prezentują rzeczy związane z ludźmi, opisują to ludzie, zdjęcia zrobili ludzie, na tych zdjęciach są ludzie, etc. Więc wszystko kręci się wokół człowieka i wokół tak naprawdę jego obecności na tej planecie, co jest głównym w zasadzie motywem mojej twórczości.
No i właśnie jeszcze ten wspomniany upcycling, prawda? Jest bardzo fajną sprawą, bo nie wyrzucamy do śmieci pozornie niepotrzebnych rzeczy, tylko nagle odkrywamy, że coś wcale nie jest niepotrzebne, można zrobić z tego kawał sztuki.
To prawda i wiem, że wielu artystów też korzysta na przykład z fragmentów billboardów, które można na mieście, czy tam tych plakatów różnych koncertowych, które można pozyskiwać dosyć łatwo na mieście, więc to jest bardzo fajne, ale też robię to z dzieciakami, znaczy dzieciakami, od 8 do 108, takimi dzieciakami, robię to w postaci warsztatów, na których tworzymy kartonowe maski. Takie dosyć proste w formie, bo one są 3D, ale z kilku warstw kartonu, one są ładnie malowane i oczywiście zależnie od intencji twórcy są mniej lub bardziej skomplikowane, ale tym samym udowadniamy, że z tak prostego materiału, jakim jest tektura falista, można zrobić małe dzieła sztuki.
I też jak tutaj rozmawialiśmy chwilę przed początkiem naszej rozmowy, którą nagrywamy, rozmawialiśmy o różnych właśnie rzeczach, które można znaleźć i użyć w sztuce. I oprócz gazet, ty mówiłeś właśnie, że znalazłeś jakieś stare płótna, na których po prostu były nadrukowane jakieś rzeczy.
Tak,
ja ostatnio na osiedlu znalazłam piękną, starą, złotą, rzeźbioną ramę, którą nie wiem, dlaczego ktoś wyrzucił na śmietnik, ale też z radością zabrałam ją sobie do domu od razu.
Zazdroszczę. Fantastyczne znalezisko.
Wspaniałe są takie znaleziska i właśnie fajnie jest nadawać to drugie życie i jeszcze unosić to do tej ranki właśnie sztuki.
Oczywiście. No,
dać jeszcze coś więcej właśnie temu przedmiotowi.
Jak najbardziej. Tutaj, jeżeli radiosłuchacze są zainteresowani w ogóle pozyskiwaniem takich rzeczy i upcyklingowaniem, no to zdecydowanie polecam facebookowe grupy Uwaga Śmieciarka Jedzie, bo one są fantastyczne.
W każdym mieście są.
W każdym mieście są, więc niezależnie od tego, gdzie mieszkacie i gdzie nas słuchacie, to możecie sprawdzić te grupy, bo one naprawdę są skuteczne. Oczywiście najfajniejsze rzeczy znikają w mgnieniu oka, ale wierzcie mi, że czasami warto trafić i ja dzisiaj na przykład odebrałem małe encyklopedie medycyny, które oczywiście zawierają mnóstwo fantastycznych rycin, które już niebawem znajdą się na moich obrazach.
Ach, brzmi wspaniale, naprawdę. Bardzo polecamy tę grupę, nie jest to żadna reklama, grupy są darmowe, ludzie rozdają rzeczy za darmo na tych grupach, bo naprawdę mamy bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy na świecie, prawda?
Rzeczy samej.
I fajnie jest trochę z nich jeszcze raz je wykorzystać. Dobrze, pogadaliśmy już trochę o tych gazetach, właśnie o upcyclingu. ale ty to wszystko jeszcze ubierasz w kolor, w jakąś formę. Powiedz, co malujesz? Co byś opowiedział o swoich obrazach? Co się na nich znajduje?
Głównym motywem mojej twórczości są czaszki i maski. Mhm. Czaszki, gdyż mam taką osobistą teorię, że jest to prawdziwe oblicze homo sapiens. Niezależnie od rasy, płci, religii, seksualności, wszystkiego, z grubsza ma jako homo sapiens mamy takie same czaszki. Kiedy się rodzimy, rodzimy się w jakiejś kulturze, w jakiejś religii, w jakimś kolorze skóry, w jakiejś części świata i to wszystko już predestynuje pewnego rodzaju nasze życie i nakładamy te maski kolejne, bo stajemy się kimś, zaczynamy, nie wiem, szkoła, później studia, później zaczynamy pracować, więc zakładamy kolejne maski, zakładamy rodzinę, więc mamy jeszcze maskę rodzinną. Tych masek zakładamy bardzo dużo w ciągu życia, więc drugim motywem mojej twórczości są maski. A po śmierci, kiedy skóra z nas schodzi, znowu wracamy do prawdziwego oblicza homo sapiens, czyli do czaszki. I tak naprawdę malując te czaszki, przypominam wszystkim ludziom, że tak naprawdę się nie różnimy. Różnią nas te maski, bo te maski dopiero tworzą wszelkiego rodzaju konflikty i problemy, a przecież przed tym wszyscy jesteśmy ludźmi.
Ubierasz też te czachy w kolory i to bardzo intensywne. Jakie lubisz najbardziej kolory?
U mnie się pojawiają kolory miejskie, twarde, surowe, czasami lekko pastelowe, ale to są naprawdę jakieś wyjątkowe obrazy. Raczej są to kolory ostre, bo taka jest też moja sztuka. No, to są ostre rysy, to są ekspresyjne gesty, najczęściej kojarzone z Jean-Michel Basquiatem, ale nie tylko, bo nie, Nitka na przykład, bo przecież Baeselitz, bo przecież ten, cała grupa Kobra zresztą z Karelem Appelem na czele. To są wszystko fantastyczni malarze, którzy bardzo mnie inspirują.
O czym jest twoja sztuka?
Moja sztuka jest o ludziach. Moja sztuka jest mocna, ekspresyjna, jest wynikiem pewnego rodzaju gestu, na który wpływ mają emocje, na który wpływ mają wydarzenia, które dzieją się na świecie. Jeden na przykład z takich mocniejszych obrazów zatytułowany Nienawidzę tego świata namalowałem po tym, gdy dowiedziałem się, że jedno z pierwszych bombardowań w Iranie uderzyło w szkołę dla dziewczynek, to było 155 dzieci. No, to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, już pozwolę sobie dalej nie kontynuować tego tematu na antenie, natomiast no właśnie, dlatego wtedy namalowałem taki obraz, więc moje obrazy są często nacechowane emocjonalnie, trochę politycznie. Z takich ciekawostek na przykład namalowałem kiedyś obraz zatytułowany Murica Stinks, w którym opisałem, powiedziałbym, zmiany, które nie do końca mi się podobają, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, po czym odezwał się do mnie rdzenny Amerykanin z rezerwatu, nadając, że tak powiem, przez Instagrama, też artysta i napisał, że to niesamowite, że my jakby rozumiemy ich problemy
na drugim końcu świata.
Na drugim końcu świata. No i tam wymienialiśmy, zresztą cały czas jesteśmy w kontakcie, bo mamy ewidentnie podobne spojrzenie na pewne tematy. I to jest akurat ta fajna rzecz, którą nam daje też internet, tak, że możemy się kontaktować z artystami i z odbiorcami z całego świata. Ale wracając do tego, jaka jest moja sztuka i o czym. Jest o ludziach po prostu. Ja mówię o ludziach, dlatego że na próżno szukać w mojej twórczości kwiatków, łąki czy też krajobrazów. Zdarzają się zwierzątka, ale raczej jako dodatek do człowieka. Miałem taką serię obrazów Spacer z psem i one to były bardzo wdzięczne obrazy. Natomiast raczej są to portrety i są to czaszki. Są to ludzie, są to postaci, które gdzieś tam w różny sposób są zdeformowane, poddane, powiedziałbym, takim moim frywolnym deformacjom, ale jednocześnie gdzieś oscylujące w ramach szeroko pojętego ekspresjonizmu.
No właśnie, to może wyjaśnimy jeszcze, czym ten ekspresjonizm jest.
Ekspresjonizm to jest gest, to jest taka forma sztuki, taki styl w sztuce, w którym bardziej się liczy emocja niż przysłowiowe trzymanie się linii. I tak naprawdę przez to bardzo często osoby, które powiedziałbym bardziej są zaznajomione z malarstwem akademickim, nie do końca są w stanie się pogodzić z tym, że ktoś może tak bazgrać jak ekspresjoniści, na co my mamy bardzo wydaje mi się taką fajną odpowiedź, że nikt nigdy nam nie powiedział, że nie można wyjeżdżać za linię. Po prostu.
Nikt ci tego nie powiedział w przedszkolu?
Oczywiście, że mi mówili. No to jest tak, że ja zaczynam nawet warsztaty z dziećmi w ten sposób. Kto słyszał gdzieś tam na swoich zajęciach praktycznych, nie można wyjeżdżać za linię. No i wiadomo, że wszystkie dzieciaki podnoszą rękę. A ja wtedy mówię, dobra, to na moich zajęciach można. I wszyscy, No właśnie o to chodzi w ekspresjonizmie, że można wszystko. I no jeżeli, nie wiem, ktoś chce, żeby zęby były zielone na obrazie, czy też jego masce, mogą być. Kto powiedział, że uszy muszą być po bokach? Kurczę, kubiści bardzo dobrze udowodnili, że nie muszą być, wystarczy spojrzeć tak, inaczej na obiekt. No więc właśnie, więc my w ekspresji naprawdę możemy zrobić wszystko i o wiele więcej, więc jak najbardziej nie ograniczamy się, ja się też nie ograniczam w swojej twórczości, mieszam media, ale staram się na przykład nie używać mediów olejnych, bo one za długo schną. No w ogóle to, co u mnie na obrazach jest bardzo widoczne, w średniowieczu było nazywane horror vacui, lęk przed pustą przestrzenią. I to słuchacze mogą zobaczyć na przykład w takich starych księgach średniowiecznych, gdzie rodziny były wypełniane co do centymetra, co do milimetra różnymi tam dziwnymi wzorkami i właśnie czasami to się zdarzało u mnie na obrazach. Chociaż już nauczyłem się mówić sobie stop.
Ja jestem trochę właśnie po tej stronie, po której ty jesteś. Niestety nie jestem w stanie zostawiać pustych przestrzeni na obrazie. Jestem totalnie fanatyczką wzorków i zapełniania przestrzeni. Bardzo dobrze cię rozumiem i jak patrzę na twoje obrazy, to jest właśnie ta... To jest ten bardzo lubiany przeze mnie nadmiar. Nadmiar w cudzysłowie, bo tutaj nie czujesz nadmiaru. To nie jest tak, że ty patrzysz i ojejku, jak dużo tego wszystkiego jest. Te obrazy nie biją po twarzy. One raczej wciągają człowieka do środka i ta wielość szczegółów powoduje, że z tym obrazem sobie siedzisz, wędrujesz i jakaś opowieść się toczy.
Możesz z nim rozmawiać w nieskończoność. Tak. I tak samo w nieskończoność można dodawać te drobne elementy, co w pewnym momencie robi się kłopotliwe, dlatego że trzeba skończyć.
Kiedyś trzeba skończyć obraz.
No właśnie. I tutaj pojawia się taka fajna teoria 80%. Jeżeli coś jest zrobione w 80%, to prawdopodobnie to już jest zrobione na 100%, tylko to jest 20% przyczepiania się samego do siebie. A nawet jeśli nie jest, to te 20% to jest ten margines, który możesz jeszcze zepsuć. Więc jeżeli jest coś w 80%, a nie jest to jedyne twoje dzieło życia, robisz coś regularnie i robisz, nie wiem, obrazy, muzykę czy coś, to wypuść to po prostu i weź się za następną robotę, bo następna będzie równie fajna albo i lepsza. A jeżeli utkniesz na dopieszczaniu tych 20%, no to utkniesz z ręką właśnie tam, gdzie się nie powinno utknąć.
Oj tak. I czasem na przykład obraz leży przez 5 lat i nie możesz go skończyć, bo utknąłeś.
A jeszcze albo jeżeli jeszcze w ogóle potrafisz w międzyczasie robić inne, to spoko, ale są ludzie, którzy nagle się blokują, bo nie zrobili jednego dzieła i póki go nie skończą, nie wezmą się za następne. No i wtedy się pojawia teoria 80%. Do it, po prostu. Wypuszczaj, leć dalej, bo inaczej utkniesz.
No pięknie zahaczyliśmy też o jeden z największych problemów też artystycznych i o trudy życia artysty, który potrafi czasem utknąć w jakimś obrazie i nie móc się już z tego utknięcia wydostać.
To się zdarza, no tak. Ale właśnie dlatego trzeba przejść do przodu, bo jeżeli my stoimy w miejscu, to świat biegnie, a jak się stoi w miejscu, to tak jakby się cofało przy tej prędkości świata.
Nie powiedziałabym, że zawsze jest źle stanąć albo się cofnąć,
życie
nie polega tylko na pójściu do przodu, ale tak, ale generalnie rzeczywiście tak.
Znaczy wiesz, inaczej, w życiu artystycznym jest tak, że życzę wszystkim znajomym artystom takiego momentu, w którym nie będą mogli się zatrzymać, a świat będzie im u stóp padał, ale póki co musimy też biec trochę z nim, żeby mieć co do garnka włożyć, więc wiesz, to dla artystów jest bardzo istotna kwestia. I wydaje mi się, że... Pomijając kwestie oczywiście formalne, te, nad którym się teraz pracuje, żeby to było unormowane i żeby był zawód artystyczny, co jest bardzo ważne, to i tak artyści niezależnie od tego powinni bardzo dużo uwagi wkładać w taki rozwój siebie i self-managementu. This album welcome. Go and get yourself a copy and be happy.
Zelena!
Często zapraszasz ludzi do pracowni, czy raczej lubisz być tutaj sam?
Wiesz co, pracuję sam, maluję sam, maluję też w spokoju generalnie, cenię to. Natomiast zapraszam ludzi z wizytą, zapraszam kolekcjonerów, zapraszam artystów. Tutaj wydaje mi się, że mogę o tym powiedzieć na antenie, bo jest to niekomercyjny serwis mapasztuki.pl i tam możecie Państwo znaleźć w ogóle artystów w Polsce chyba tylko, ale może i nie tylko już, na pewno wielu z Warszawy. Jest to taka mapa, po której można sobie poklikać i zobaczyć, kto, gdzie, kiedy zaprasza do pracowni. I się skontaktować z artystą, odwiedzić tych artystów. Kontakt bezpośredni jest nie do przecenienia, ze względu na to, że to jest coś, co nas odróżnia od maszyny, od sztucznej inteligencji, od wszystkiego, co można sobie stworzyć i wygenerować. Bo tak naprawdę internet jest pewnego rodzaju forpocztą tego prawdziwego spotkania z artystą, tego prawdziwego obcowania ze sztuką, które przecież będzie odbywało się, załóżmy, na wielu płaszczyznach, bo może być to jakieś spotkanie w pracowni, może być to spotkanie na targach sztuki, na targowisku sztuki, to może być spotkanie na plenerze artystycznym, to może być spotkanie na wystawie, właśnie chciałem przejść do galerii, wystawy, muzeum, ale jest to dalej kontakt, chciałoby się powiedzieć intymny, osobisty, własnymi oczami patrzymy wtedy, czasami możemy podotykać, zależnie od wystawy, możemy w jakiś sposób wejść w tą sztukę i najpierw widzimy coś fajnego w internecie, a później mówimy, ale to jest fajne, chciałbym to zobaczyć na żywo, bo to jest przeżycie wtedy, a nie tylko patrzenie. Poza tym też odbieranie sztuki jest pewnego rodzaju doświadczeniem kolektywnym, jeżeli jest to grupowe odbieranie sztuki, na przykład na wystawach czy też w muzeach. No ale też te formy na przykład spotkania artystów podczas targów sztuki, czy też ich wystaw, wernisaży w galeriach, to jest rzecz, która wydaje mi się, że nam, ludziom, pozwoli też wygrać ze sztuczną inteligencją, ponieważ jesteśmy prawdziwi, można nas dotknąć, pomacać, powąchać, pokłócić się z nami, podyskutować. Jesteśmy prawdziwi, czyli coś, czego nie ma nawet najlepiej wygenerowany prompt. I wydaje mi się, że tym właśnie będziemy wygrywali, tą prawdziwością, niedoskonałością i tym wszystkim, że można nas po prostu dotknąć i z nami porozmawiać. No, a to jest chyba fajne, jak się poznaje nowych ludzi.
O ważnej rzeczy wspomniałeś, właśnie o tym, że z nami artystami można porozmawiać, można tego twórcę poznać i dowiedzieć się od niego, co chciał powiedzieć przez to, co namalował, co czuł, kiedy malował dany obraz. Co tu się w ogóle zadziało? Jaka tutaj jest historia? Myślę, że to jest tak bardzo ważne i w porównaniu z właśnie produktami sztucznej inteligencji jest jakiś nieoceniony. Jakby to jest nieprzeliczalne już właśnie czy na pieniądze, czy na cokolwiek innego, ta wartość poznania tego artysty i ta świadomość, że to jednak ktoś namalował rękami.
Dokładnie. Swoimi.
I ze swojej głowy, ze swojej w ogóle unikatowości i wyjątkowości powstał ten obraz właśnie. Nie ma takiego drugiego obrazu. To jest chyba niesamowite w tej naszej ludzkiej twórczości.
Wydaje mi się, że najtrudniej będą mieli w tym kontekście twórcy sztuki generatywnej, taka, która jest tylko i wyłącznie dekoracyjna, taka, która jest łatwa do powielenia i taka, która nie niesie ze sobą ani emocji, ani przesłania, bo czasami są obrazy abstrakcyjne, geometryczne, które są malarstwem gestu i tam nie ma jakiegoś głębszego przesłania, ale można czuć te emocje artysty i wręcz zaczyna człowiek pracować raz z tym obrazem i wręcz wyobraża sobie, jak artysta, czy tam artystka machała rękoma, nogami, po prostu tworzyła te gesty. Tu będzie problem na pewno dla wszystkich, którzy odtwórczo traktują swoją działalność. To może być dla nich problem. Natomiast wszyscy ci, którzy robią ją od serca, z głowy, mają coś do powiedzenia i chcą tworzyć, bo im to w duszy gra, to wydaje mi się, że powinni być po prostu konsekwentni. To jest takie chyba słowa otuchy dla tych wszystkich, którzy cały czas teraz mają z tyłu głowy, orety, co to będzie. Słuchajcie, no ja pracuję w branży muzycznej 25 lat. My się martwiliśmy o MP3. Martwiliśmy się, że zabiją muzykę, bo nagle płyty zamiast kosztować te pieniądze, które powinno się wydać, kosztowały 0 zł, bo można było ściągnąć za darmo z internetu. Później przed streaming, który niewiele poprawił sytuację, bo dalej tych pieniędzy jest mało, ale jest to legalne, no ale branża muzyczna jakoś dalej istnieje. Ludzie słuchają muzyki, tworzy się rzeczy. Czy lepsze, czy gorsze, to już jest rozmowa na inną audycję. Natomiast branża dalej istnieje i tak samo będzie ze sztuką plastyczną. Po prostu jeżeli wam to w duszy gra, to się nie poddawajcie.
Tutaj od razu możemy płynnie przejść do takiego ładnego słowa jak autentyczność. Jeżeli ktoś jest autentyczny w tym, co tworzy, to będzie tworzył coś tak wyjątkowego i coś tak unikatowego, coś tak nie do podrobienia i coś tak też głębokiego w odbiorze, że znajdzie swoich odbiorców i zostanie doceniony za po prostu cały pokład tych emocji, które gdzieś wkłada w swoje tworzenie.
Poniekąd się zgadzam, natomiast najtrudniejszym w twoim stwierdzeniu byłoby słowa unikatowość. Bardzo ciężko jest w dzisiejszych czasach wymyślać już coś nowego, bo żyjemy w czasach remiksu, żyjemy w czasach, w których wszystko już było. Muzyka techno będąca na całym czubku tego, bo bierze wszystko, co było i remiksuje i wypluwa na nowo. Popkultura, która w obrazach pokazuje już wszystko, co było i remiksuje to na nowo. Porozumiewamy się cytatami z filmów, z teledysków, ze skeczy, żartami z kabaretów. Więc stworzenie czegoś na nowo wydaje mi się, jest trochę utopijne, że to jest coś, co bardzo by chcieli profesorowie włożyć w głowy młodym studentom ASP, że wymyślą coś nowego, że stwórz własny styl, bądź unikatowy i tak dalej. I później ci ludzie szukają, jeżeli znajdą, to super, to ja się bardzo cieszę, ale wielu z nich nie znajduje i cały czas mają do siebie albo do świata pretensje, że nie robią tego, co chcą robić. A prawda jest taka, że po prostu powinni robić to, co im w duszy gra. W głowie, w sercu, jeżeli chcą robić sztukę, to niech robią taką, jaką chcą, a nie taką, jak chce ich profesor. Ja studiowałem politologię, a maluję, bo to lubię, bo jest to moja forma wyrazu. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to on ma problem, a nie ja. Natomiast wydaje mi się, że to jest takim głównym problemem, szukanie tej unikatowości za wszelką cenę. Ja nie odkrywam nowej Ameryki malując ekspresjonizm tego typu, natomiast w ramach tego stylu wydaje mi się, że udało mi się wypracować swoje patenty. Ale nie mam ochoty odkrywania nowego nurtu w malarstwie i czegoś takiego zupełnie unikatowego. Ja się bardzo dobrze czuję właśnie w tym morzu i w tym oceanie, w którym sobie pływam, ekspresji. Ktoś może się czuć świetnie w innym, więc nie ma co wariować, ale warto być sobą w tym wszystkim. Na przykład nie gonić za trendami. To można zauważyć, że ludzie chcą malować rzeczy, które są modne, albo takie, na które dany jest trend. I jest trochę takich malarzy, którzy namalują wszystko, no bo mają super warsztat.
Bardzo ale często też panikują, bo właśnie chcą jakby żyć, chcą zarabiać na swojej pracy i pewnie panikują i szukają już w tej panice sposobów na zarobek.
Rozumiem.
Podejrzewam, że to może być przyczyna.
Rozumiem, tylko problem polega na tym, że wtedy ciężko jest takiemu artyście właśnie wykonstytuować swój styl, taki, z którego będzie rozpoznawalny, ponieważ będzie artystą, który namaluje wszystko. Okej, no w sensie jakby ja szanuję warsztat, nie mam z tym najmniejszego problemu, tylko ciężko jest jednocześnie wtedy być artystą rozpoznawalnym ze swojego stylu, skoro wczoraj była myszka Miki, a jutro jest abstrakcja niegeometryczna.
Oczywiście. Chciałam jeszcze wrócić do tego słowa unikatowość, do którego się tak przyczepiłeś i bardzo dobrze, bo różne słowa możemy rozumieć na różne sposoby. Mi się ta unikatowość, wiesz, z czym kojarzy? Nie z tym, że ja tworzę coś zupełnie nowego, bo rzeczywiście żyjemy w świecie eklektyzmu. Trudno już wymyśleć coś nowego, ale dla mnie to unikatowość jest w pociągnięciu każdego pędzla. Jakby ty nie jesteś w stanie zrobić dwóch identycznych obrazów. Nawet gdybyś się bardzo, bardzo starał, nie zrobisz dwóch identycznych obrazów. I to jest dla mnie ta wyjątkowa unikatowość, która leży w każdym jednym pociągnięciu pędzla, a w każdym tym jednym pociągnięciu pędzla jest jakaś emocja. I właśnie to jest dla mnie ten najważniejszy wyróżnik artysty od, nie wiem, od drukowania plakatów, od właśnie tego, co wytwarza sztuczna inteligencja. To jest chyba dla mnie ten największy wyróżnik.
Masz absolutną rację. W ogóle tutaj mam taką świetną anegdotę, która pasuje do tej sytuacji. Otóż kiedyś trafiłem w internecie na pracę pewnego polskiego artysty, które wydawały mi się zbliżone trochę stylowo do moich, ale jednocześnie pewne gesty w konkretnych miejscach tych obrazów wydawały mi się bardzo powtarzalne. Wręcz za bardzo, jako ekspresjoniście, który wie, jak wygląda ekspresyjny ruch pędzlem, zbyt powtarzalne. No i ja jak już tam odpuściłem ten temat, w ogóle zapomniałem o tym, pewnego dnia dzwoni do mnie jakaś pani, że ona ma znajomego, który maluje podobne obrazy do moich, ale ona, cały czas jej coś nie pasowało w tych obrazach, dopóki nie zobaczyła moich, więc kliknęła kontakt na Insta, żeby się ze mną skontaktować. Miała tyle odwagi, to jest niesamowite. Żeby się ze mną skontaktować, bo zrozumiała, patrząc na moje obrazy, co nie pasuje w jego obrazach. I uwaga, zwróciliśmy dokładnie uwagę na te same elementy. To były pewne charakterystyczne pociągnięcia pędzlem, które w tym samym miejscu pewnego szczegółu anatomicznego były zbyt powtarzalne po prostu. Nam obojgu to nie pasowało. Ja mówię, pani co, bo ja to mam takie wrażenie, że ten pan drukuje te obrazy i on domalowuje pewne rzeczy do nich, dlatego te wcześniej częściej wydrukowane są takie same. Ale mówi, no tak, on tak robi, no ja wiem, bo przecież to jest mój znajomy. A ja mówię, aha, okej, no to jakby wszystko się wyjaśniło, to ja mówię pani, to dlatego właśnie pani ma jakiś zgrzyt z tymi obrazami, ponieważ są generowane ewidentnie i tylko domalowane są pewne detale. Wtedy wszystko się stało jasne, tak? Ale fajnie się złożyło, że ktoś w ogóle miał odwagę, żeby do mnie zadzwonić. Przypomniał mi się wtedy ten temat, bo jak zaczęliśmy rozmawiać, to ja nagle, a, to tamte obrazy. Szybko sobie sprawdziłem i zaczęliśmy gadać, a ja je miałem przed oczami w telefonie już i dokładnie gadaliśmy o tym samym. To było niesamowite. No ale pokazał je właśnie, że ten gest, o którym mówiłaś, jest bardzo istotny, bo każdy z nas inaczej trzyma pędzel, albo w ogóle kupuje inne pędzle. Ja na przykład celowo kupuję niektóre miękkie, a niektóre strasznie szorstkie, takie z naprawdę twardego włosia, po to, żeby zostawały widoczne te bruzdy farby. Więc każdy patent jest dobry.
I każdy będzie używał innych patentów.
I jeszcze u mnie, żeby nie podrobić obrazów, mam przecież tyle warstw tego papieru i druku w tle, że tego się nie da po prostu podrobić.
Faktycznie.
Tak. Nikt już nie będzie miał takich gazet. A nawet jakby to wydrukował, to już nie będzie pokryte papierem.
Tak sobie właśnie teraz wyobraziłam, wiesz, właśnie na targach sztuki odwiedzającego, który właśnie może włożyć nos w każdy fragment na przykład twojego obrazu i zobaczyć te fragmenty gazet i sobie coś poczytać, bo ja pamiętam, że na którymś targowisku sztuki stałam i sobie czytałam coś na twoim obrazie.
Moja droga, nie byłaś jedyna, kiedyś przyszła do mnie pewna pani na targowisku sztuki i mówi tak, proszę pana, 2 lata temu na targowisku sztuki kupiłam tutaj od pana taki obraz, to jest moim zdjęciem. My z tego obrazu przez ten czas zrozumieliśmy to wpłynął tak i tak na nasze życie. I w tym momencie szczęka opadła, zrozumiałem tą odpowiedzialność i mówię, wow, to nieźle. Teraz uwaga, to nie jest koniec historii. A dzisiaj kupię ten obraz, pokazuję na wiszący na ściance i panu za jakiś czas opowiem, jak wpłynął na nasze życie. To mi tylko ta szczęka opadła jeszcze niżej, już z pierwszego piętra na parter po prostu, bo już kupiła drugi obraz wtedy i przyszła o tym opowiedzieć. Poza tym, co jeszcze? No w ogóle a propos takich spotkań. Wrócili do mnie niedawno ludzie po 2 latach targowiska sztuki, czy coś takiego. Wymówili 2 fantastyczne obrazy. Nie kupili nic wtedy, bo wtedy dopiero kończyli dom, ale wrócili, kiedy dom został skończony i skontaktowali się, pamiętali. To też jest fajne, że takie spotkania z artystami nie zawsze kończą się od razu sprzedażą. Ważne jest to, żeby rozmawiać z ludźmi, nawiązywać relacje. Tak jak mówiłem, my sprzedajemy nie tylko dzieło sztuki, sprzedajemy, ale nie siebie, no to też głupio brzmi, sprzedajemy swój pomysł, swoje emocje, znaczy pomysł, też źle to nie zabrzmi, bo prawa autorskie zostają przy nas, ale sprzedajemy swój pomysł na to, jak ludzie, co dostają do domu, tak? Czyli z coś, czymś będą obcowali, no i oni muszą to rozumieć, bo wydaje mi się, że nie ma nic gorszego, niż powiesić sobie obraz w domu, który będzie nas denerwował na przykład.
Ojej, nie, to byłoby straszne.
No właśnie,
nie chciałabym, żeby moje obrazy zdenerwowały.
No ale wyobraź sobie sytuację, że ktoś kupuje z para i jedna się osobie podoba, drugiej nie i wiesz. To też jest w ogóle śmieszne często, bo jak się spotyka artystów i przychodzi małżeństwo, para, no wiesz, jedna się sobie podoba, drugiej nie i to widać,
tak często bywa
tego. Albo jeszcze śmieszniejsze miałem, że następnego dnia przychodzi z partnerem bądź partnerką ta osoba, której się podobało. No i tam pamiętam, że była taka para, ta druga osoba odwraca się. No nie, no chyba żartujesz. Tak się skończył niestety nasza rozmowa. No chyba żartujesz, bo po prostu moje obrazy absolutnie nie trafiły w gust.
No to się zdarza i my się też oczywiście nie obrażamy za
to. Pewnie, że nie, ale właśnie takie miejsca jak spotkania z artystami, czy też pracownia, czy na targach sztuki, to jest najlepsze miejsce, żeby to sprawdzić i niezobowiązująco to zobaczyć, bo wiele ludzi mówi, bo ja się nie znam na sztuce i tym lepiej. Bo jak ktoś się zna na sztuce, to zaczyna kombinować, zaczyna wydziwiać. Ludzie mają rozumieć sztukę sercem i głową, po prostu mają ją poczuć.
Czym tam w ogóle chcą, prawda?
Znaczy, może nie wszystkim, czym by chcieli, bo niektórzy by chcieli niszczyć i kopać sztukę na przykład, ci, którzy jej nie rozumieją.
Może to nie.
A bardziej chodzi mi o to, że ludzie powinni poczuć, wchodząc, jeżeli obraz do nich mówi, hej, pogadajcie z artystą, zapytajcie się, ile kosztuje, albo nie wiem, albo w ogóle, co na przykład stoi za tym obrazem, nie chcecie go kupić? Nieważne, pogadajcie z artystą, bo to tak się tworzy relacje z ludźmi. Nagle się może okazać, że, znaczy w ogóle wymyślam teraz, ale wiecie, po to się rozmawia z ludźmi, że nagle się okaże, że artysta ma babcię, która zupełnie przypadkiem znała waszą stryjeczną babcię, bo mieszkały kiedyś w jednej wsi na Kaszubach przykładowo i razem malują wspólnie, malowały coś tam, jakiś motyw. Świat jest mały. Jest mniejszy niż nam się wszystkim wydaje i dlatego chociażby jeżeli w ogóle nas interesuje estetyka i piękno, a niekoniecznie sztuka przez duże szy, to warto jest po prostu rozmawiać z twórcami, bo może to zaowocować niesamowitym czymś na przyszłość.
Niesamowitym doświadczeniem po prostu. Wiem, o czym mówisz, bo ja sama też wystawiając się na targowisku sztuki, nie każdy obraz oczywiście sprzedam, ale dla mnie tą wielką wartością jest ta możliwość porozmawiania z drugim człowiekiem i opowiedzenia mu o swoim świecie. Ktoś podchodzi i ktoś jest ciekaw, co ja tutaj namalowałam, dlaczego tak, co tutaj się zadziało. To są wspaniałe momenty, dlatego też tutaj chyba mogę śmiało powiedzieć, że oboje z Kamilem bardzo zachęcamy do tego, żeby z artystami rozmawiać, bo my bardzo chcemy rozmawiać i nie ma głupich pytań, nie ma ludzi, bo widzisz, ty mówisz ludziom, że nie muszą się znać na sztuce, a ja im zawsze mówię, że każdy się zna na sztuce, bo jest człowiekiem.
Mi chodzi w takim, wiesz, naukowym tego słowa znaczeniu.
Tak, tak, oczywiście.
Bo ludzie myślą,
wiem,
że trzeba to rozumieć, trzeba analizować, rozumieć techniki.
Trzeba znać kontekst koniecznie, trzeba znać historię sztuki.
Tak, właśnie nie trzeba.
Do głębszych rozmów w internecie wielu osobom moim zdaniem przydałaby się ta wiedza, ale...
To się okazuje, w internecie nie trzeba nic wiedzieć, żeby się wypowiadać na bardzo poważne tematy.
Niestety, a tu właśnie z tą postawą nie wiem, nie rozumiem, ale podoba mi się, śmiało można wyjść do każdego artysty i kompletnie się w ogóle nie bać.
Zdarzają się też osoby, które przychodzą, nie wiem, nie znam się, nie podoba mi się i ja z takimi też chętnie rozmawiam. Na targach raczej mniej chętnie, ale na przykład w galerii zdarzają się takie osoby i prowadzę takie rozmowy, biorę to na klatę, ale to jest fajne, bo to nie są zazwyczaj takie osoby, które, że brzydkie i kropka, tylko próbują jakby zrozumieć, dlaczego ja to robię. No to ja wtedy chętnie podejmuję rękawice, bo ja wiem, dlaczego to robię.
No właśnie.
I tu znowu wracamy do tego, że trzeba wiedzieć, po co się to robi i być w tym konsekwentnym. Tak. Nie ma nic gorszego niż dla młodych artystów w stylu namalować trzy obrazy, zniechęcić je i sobie odpuścić.
A tak właśnie a propos jeszcze tego, co robisz, to wiem, że szykujesz niedługo wystawę.
Szykuję wystawę na Pradze, ale nie tylko, bo to będzie wystawa, która będzie miała inaugurację na Pradze, a później projekt pojedzie do Poznania i do Wrocławia. No. Jest to bardzo ciekawy projekt, bo ja od kilku lat zajmuję się przerabianiem obrazów innych artystów. Przerobiłem już wielu artystów i artystek. Natomiast większość tych obrazów na bieżąco znajduje nowe domy, więc postanowiłem przysporzyć sobie i innym więcej satysfakcji i najpierw zaprezentować wspólną wystawę z takimi przeróbkami, które nazwałem po prostu remiksami, a później dopiero pokazać je w innych miastach i dopiero jakby będzie można je kupować, znaczy będzie można je od razu kupować, ale wystawa będzie wspólna i będzie na ulicy Kłopotowskiego w Warszawie już w maju, na początku maja.
Co to za miejsce?
To będzie Jaga Chupało Space of Creation na Kłopotowskiego. Bardzo fajne, ładne miejsce. Ja już tam miałem przyjemność prowadzić warsztaty stworzenia właśnie kartonowych masek. Byłem zresztą tam też na paru fajnych wystawach kilku znajomych i teraz właśnie ta wystawa tam się pojawi. Będzie to wystawa ja kontra 23 artystki, które zaprosiłem do tego projektu. Malują portrety, obrazy, nie tylko portrety, ale obrazy, dzieła do powiedzmy 80% ukończenia ich, a później wkraczam ja, kończę je na swój sposób, charakterystycznie przerabiając, deformując i wymyślając nowy kontekst tych obrazów. Mam nadzieję, że brzmi to wystarczająco intrygująco, żeby się zapoznać z tym tematem. Na pewno będzie już niedługo dosyć głośno o tym. Wystawa się będzie nazywała Remix, więc szukajcie i czekajcie na to.
To jest też ciekawe, że pojawiło się to magiczne 80%. Znowu zwróciłam na to uwagę. Rozmawialiśmy o tym wcześniej, że dobrze obraz skończyć na 80%, żeby Jaczyński mógł skończyć.
I teraz albo zepsuć, albo naprawić.
Tak.
Więc drodzy Państwo, na sami będziecie musieli ocenić, ponieważ obrazy będą prezentowane już w wersji zmienionej, zremiksowanej. Natomiast obok obrazów na tabliczkach będzie kod QR, o którym będzie można sobie sprawdzić galerię i w galerii będzie obraz również nieprzerobiony, obraz przed interwencją artystyczną i wtedy będzie można sobie porównać to, co zrobiłem ja, a to, co zrobiła artystka. Wydaje mi się, że to fajna, intelektualna rozrywka, da dużo frajdy też odwiedzającym, a tym bardziej, że remiksując te obrazy, bardzo często starałem się nawiązywać mediami i stylistyką, i gestem nawet do autorek. Więc niektóre gesty są zwodnicze. Wydaje się, że to powinno być artystki, a to już jest moje, albo odwrotnie.
Czyli słuchajcie, wystawa Remix.
Wystawa Remix od 4 do 19 chyba, nie przepraszam, do 16 maja. No i co jest bardzo ważne, 8 maja jest wernisaż. Wtedy będzie można spotkać prawdopodobnie, mam nadzieję, wszystkie artystki, i mnie oczywiście, no i nas, mnóstwo naszych fantastycznych gości. Mam nadzieję, że się pomieści.
Super. Będzie okazja do spotkania Ciebie, poznania Ciebie, jak również 22, tak?
22? 23. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda.
Super, wspaniale. Słuchaj, Kamil, bo ja lubię też zadawać niewygodne pytania. Czy chciałbyś być sławny?
A nie jestem?
Takiej odpowiedzi jeszcze nie dostałam na to pytanie.
Prawda jest taka, że pracując w branży muzycznej przez te 25 lat, pracując z wieloma artystami, nauczyłem się tego, że dbając o własną markę, musimy o sobie mówić, musimy być pewni swojej działalności. Więc ja przez wiele lat miałem wiele wątpliwości, a teraz po prostu powoli z dnia na dzień się ich pozbywam, bo wiem, co robię i wiem, dlaczego chcę to robić i wiem, że przynosi mi to satysfakcję i efekty. Więc czy chciałbym być sławny? Można by zażartować właśnie, że czy już nie jestem. Chodzi o to, że z dnia na dzień wydaje mi się, że jestem coraz bardziej, ponieważ moja sztuka zatacza coraz większe kręgi. Kilka dni temu na przykład australijska firma, taki projekt Wearable Art Project, czyli sztuka noszona, rozpoczęła sprzedaż odzieży z moimi wzorami. Firma jest z Australii przykładowo, ale nie tylko moimi. Tam jest, rozszerzają działalność, więc jakby to jest fajne. W innym kraju, nie wiem, wyszła książka z moją okładką we Francji, więc to się dzieje i to się niesie. A firma odzieżowa, rowerowa w całej Europie sprzedaje koszulki rowerowe z moimi wzorami. Więc to się dzieje i chodzi o to, żeby właśnie dlatego trzeba przejść do przodu, trzeba cały czas robić, trzeba się kontaktować, być responsywna. Czy dostaję maila z ofertą przykładowo od firmy produkującej koszulki rowerowe, to warto odpowiedzieć, prawda? No właśnie o to chodzi, że często też ludzie zapominają o tym, że artysta musi być też sobie takim menadżerem i czekają, aż ktoś ich ogarnie. No sorry ludzie, ale to już jakby nie te czasy, a poza tym, żeby was ktoś ogarnął, czy w muzyce, czy w sztuce, to musicie być już dużym nazwiskiem.
Kolejne niewygodne pytanie. Czym jest właściwie sztuka?
Czym dla mnie jest sztuka? Wiesz co, sztuka, ktoś mi ostatnio to świetnie powiedział, bo ja mówię, hej, my jako artyści tworzymy rzecz kompletnie niepotrzebną, taką, którą ludzie ani nie mogą się najeść, ani nic z nią pożytecznego zrobić. Jesteśmy bezużyteczni, tak chodziłem, mam taką fazę takiego doła artystycznego, jesteśmy niepotrzebni, tworzymy produkty kultury, które możemy sobie wsadzić głęboko gdzieś i one są takie niepotrzebne. A koleżanka mi mówi, hola, 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 przypomnij sobie, tak skracam i oczywiście żartuję, ludzie w jaskiniach, zanim wymyślili te wszystkie dziwne urządzenia komputerowe i tak dalej, to już malowali zwierzątka, odbijali sobie ręce i tak dalej. Czyli co? Tworzyli. No i w tym momencie ja mówię, tak musiałem wzdechnąć głośno, mówię, no dobra, masz rację. Więc dla mnie jest ekspresją, mimo że czasami w to wątpię, po co my to robimy i w ogóle, czy w ogóle ludzkość tego potrzebuje, no bo nie jesteśmy najwyżej w piramidzie potrzeb, ale gdyby nie kultura, gdyby nie to, co my chcemy przekazać, to ludzkość byłaby po prostu kawałkiem mięcha, funkcjonującym trochę wyżej niż inne zwierzęta, ale powiedzmy mechanicznie. A kultura tworzy z nas ludzi. Mamy jakieś osiągnięcia, ubieramy się w jakieś wzory, które też są stworzone przez kulturę, bo to jest przecież projektowanie odzieży i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko to widać w architekturze, w samochodach i tak dalej. To jest nasza kultura, której nie zauważamy, bo ona jest kulturą tą taką użytkową, że widzimy ją na co dzień. Ale jest ta kultura, którą widzimy w muzeach, właśnie na obrazach i tak dalej. I ona tworzy już ten taki kolejny schodek, że on jest dla tego przeciętnego zjadacza chleba jeszcze mniej potrzebny. Ale gdybyśmy tego nie robili, to nie mielibyśmy na przykład procesu edukacji, bo nie mielibyśmy o czym uczyć. O dziełach literatury, o dziełach właśnie poezji, o obrazach. Prawda? W ogóle nauka, no bo po co drążyć temat? Przecież widzisz kamień, no to widzisz jak wygląda, nie ma sensu o nim więcej mówić. I sztuka właśnie jest też po to, że tak jak nauka opisuje to w procesach naukowych, to my pokazujemy pewne rzeczy, które są efemeryczne, jakieś takie niedotykalne, czasem nawet niewidzialne. Więc
co byśmy myśleli o ludziach tak zwanych pierwotnych, gdybyśmy nie zobaczyli tych malunków naskalnych?
No właśnie.
Nasze myślenie o nich totalnie się zmieniło.
W ogóle, no ale zobacz, a hieroglify. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby kultura i zapiski ludzkości są bardzo ważne. Jest to nasze dziedzictwo kulturowe. I teraz niezależnie od tego, możemy sobie teraz powiedzieć, okej, dobra, ale teraz tych malarzy mamy tak dużo, każdy może malować, więc tam od najgorszych po najlepszych i tak dalej. Okej, no ale to będzie właśnie naszym dziedzictwem kulturowym. To ja wolę, żeby zostawiali po sobie obrazki i dziedzictwo kultury niż śmieci na plaży.
Czy myślisz, że sztuka może uratować świat albo zmienić go na lepsze?
Tego świata nic nie uratuje. Ja nie jestem optymistą, jeśli chodzi o ten świat. Wręcz uważam momentami, że jestem mizantropem, ponieważ ta planeta by fantastycznie wyglądała bez tego gatunku, który jako jedyny ją niszczy i nie szanuje. Oczywiście jakby jest wiele nauk społecznych, które pokazują, że moglibyśmy traktować tę planetę dobrze. Ale to się nie dzieje. Wyzyskujemy ją na wszelkie możliwe sposoby, jesteśmy pasożytami, dosiadamy w jakimś miejscu, eksploatujemy je do końca, a później zmieniamy to miejsce. A jak się miejsce kończy, to się zaczyna problem i eksodus. I ten eksodus będzie narastał z biednych krajów południa na chłodniejsze i bogatszą północ. To będzie narastało. Więc czy sztuka zmieni na lepsze? Nie. Sztuka może ratować pojedyncze życie. Sztuka może dawać nadzieję, sztuka może dawać ukojenie, sztuka może dawać spokój, emocje, kontekst, szansę do rozmowy. Całego świata nie uratuje, ale może uratować małe mikroświaty, bo ktoś może rozmawiać z jakimś dziełem sztuki po swojemu, albo dzieło sztuki może dawać mu jakieś natchnienie na przykład. Ale całego świata sztuka nie uratuje. My możemy komentować świat, my możemy go opisywać, pokazywać, ale artyści nie będą palić opon. Artyści nie zbudują barykad z obrazów, a poeci nie postawią barykad z poezji. Jest nadzieja w młodszym pokoleniu, które staje się coraz bardziej świadome. Kupuje rzeczy używane, nie korzysta z takiego turbokonsumpcjonizmu, nie stosuje, więc jakby jest nadzieja, natomiast to jest tak, że do takiej świadomości społecznej trzeba bardzo dojrzeć i żyć w społeczeństwie stosunkowo bogatym i bezpiecznym, żeby móc sobie pozwolić na taki komfort. Te różnice na świecie i to wszystko, co się dzieje, raczej jest zbyt skomplikowane, żebyśmy to sztuką uratowali. Pozostawiamy po sobie coś, co może rezonować przez lata, być na przykład, tak jak wcześniej wspomniałaś, pewnym świadkiem historii i opisywać pewne zdarzenia, które się wydarzyły na przykład właśnie w 2026 roku i za 100 lat ktoś będzie to dzieło oglądał i będzie w tym kontekście je na przykład analizował. Sztuka jest znakiem czasu, dlatego ja robię sztukę, która ma jakiś kontekst, ale też nie chciałbym martwić tych wszystkich, którzy wolą sztukę bez kontekstu, bo pamiętajmy też o tym, że ona ma cieszyć i gdzieś tam z nami rezonować, więc jeżeli ktoś lubi coś, co ma mu ładnie wyglądać.
Ty czujesz tą jednak potrzebę prowokowania i to jest fajne i to jest ważne, ale nie dla każdego to tak, będzie...
No dlatego moje obrazy nie nadają się wiesz, na spokojną recepcję w hotelu, gdzie ma być calm, po prostu spokój, przychodzisz się zczekować po prostu do recepcji, a tam wiesz, za głową recepcjonisty wielka czacha, na przykład z X-em wokół i językiem, wielkimi krzywymi zębami. No i wtedy czujesz, że tam coś może być nie tak, aczkolwiek wiem dobrze, że są takie miejsca, gdzie ta czacha by bardzo pasowała.
Wiele ciekawych tematów dzisiaj poruszyliśmy z Kamilem Jakuzo-Jaczyńskim i mam nadzieję, że przekonaliśmy Was do tego, iż z artystami warto i trzeba rozmawiać. A będzie ku temu okazja już w weekend 18 i 19 kwietnia, ponieważ odbędzie się w tym czasie targowisko sztuki. Znajdziecie nas w butelkowni na placu Konesera 3 w godzinach od 11 do 18. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszam.
Radio Praga.